Niektórzy już zaczęli długi majowy weekend, inni dopiero szykują się na majówkę i spotkania przy grillu. Warto posłuchać, czego nie trzeba robić, jak się przygotować, żeby nasze przygotowania były jak najzdrowsze potem, kiedy zaczniemy już grillować. Gościem audycji jest profesor Maria Borawska, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także wiceszefowa Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz, dzień dobry. Pogoda na razie nie zawodzi, mówią, że do piątku może się taka utrzymywać, a więc będzie okazja, żeby spotkać się właśnie gdzieś w ogródku, gdzieś na działce, no i oczywiście przy grillu. Jeszcze zachęcam do wysłuchania tej audycji, żeby ewentualnie zmienić swój tryb przygotowywania potraw. Będą zdrowsze, jeśli posłuchamy tego, co powie nam dzisiaj pani profesor Maria Borawska. Jeśli chodzi o spotkania przy grillu, bez wątpienia są przyjemne, ale czy na pewno zdrowe, pani profesor?
No niestety też zależy od tego, w jaki sposób przygotowujemy te potrawy z grilla, ale generalnie w taki tradycyjny sposób, który ludzie przygotowują, to niestety nie możemy mówić o zdrowiu.
Ojej.
Ponieważ tam wydziela się szereg toksycznych substancji w trakcie grillowania, szczególnie też z tego grillowania mięsa, szczególnie tłustego, to niestety zdrowia nam te związki, które powstają w trakcie grillowania, nie przynoszą.
No to powiedzmy, jakie to są związki, które powstają podczas termicznego przetwarzania żywności, a to i smażenie, i pieczenie, i wędzenie, a także grillowanie, również prażenie.
I tutaj, no niestety, najbardziej aktywne czynniki rakotwórcze, jakimi spotyka się człowiek w żywności, to właśnie też powstają w trakcie grillowania. Są to wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, inaczej WWA. I takich związków co najmniej oznacza się ponad 100, a ustawowo należy oznaczać 4 takie związki. Przedtem był tylko pochodne benzopirenu, teraz jeszcze inne związki chemiczne, które może tutaj już nie będę wymieniała po kolei państwu, ale powiem, że te związki obowiązkowo już są oznaczane właśnie w przetwarzanym mięsie, w wędlinach. Mamy tu wytyczone już normy Unii Europejskiej. I się okazuje, że co to jest? One powstają właśnie w trakcie niecałkowitego spalania węglowodorów, z wyjątkiem metanu. I znajdują się też i w smole węglowej, w dymie papierosowym, w spalinach samochodowych, w atmosferze też mogą się osadzać. A tłuszcz kapiący z mięsa, też na rozgrzane właśnie węgle, generuje ten aromatyczny dym, który bardzo lubimy wdychać, ale niestety on jest pełen właśnie takich toksycznych związków, które zdrowia nam nie przynoszą.
Czyli gdybyśmy powiedzieli, że bierzemy kawałek mięsa, który przygotowaliśmy, zakładamy, że jest to mięso czyściutkie. Potem powiemy, dlaczego to założenie robimy, bo w mięsie też może być coś jeszcze. Tak. Zakładamy, że ono jest czyściutkie, nie dokładaliśmy tam żadnych konserwantów. To w tym momencie, kiedy jeszcze nie położyliśmy na tego grilla, to mięso jest zdrowe.
To znaczy ono musi mieć określoną zawartość maksymalnie według Unii Europejskiej do 5 mikrogramów na kilogram tego WWA. W wodzie też to występują te związki niestety. I mamy 0,1 mikrograma na litr tych związków. Ale nie tylko, mamy i w warzywach, w orzechach, w kawie, w herbacie, w kakao. Też te związki występują. Ale wracając właśnie do grilla, to teraz ten tłuszcz, który jeszcze dodatkowo kapie nam na ten rozgrzany grill, on ulega pyrolizie. Co to jest pyroliza? To jest suchy rozkład bez dostępu tlenu w wysokiej temperaturze tych związków. I w ten czas mamy, jak mamy tłuste mięso na grillu, to mamy od 10 do 30 razy więcej tych właśnie WWA. Natomiast produkty pirolizy właśnie aminokwasów i białek, aminokwasów i sacharydów, czyli tych cukrów, to powstają też rakotwórcze aminy heterocykliczne i one osadzają się nam na powierzchni mięsa czy ryb nad tym otwartym ogniem. I one tutaj są genotoksyczne również. A jakby było mało, proszę państwa, jeżeli byście zechcieli do tego dodać jeszcze ziemniaczki, kawałek chleba.
Zawinięte w folię aluminiową.
W tą folii zaraz może dojdziemy, ale właśnie ten aminokwas asparagina, która występuje, prawda, w tych produktach, plus cukry proste czy triglicerydy w temperaturze już powyżej 120 stopni.
A na grillu jest zawsze więcej?
Więcej, tak. Tworzą nam akrylamid. To jest też neurotoksyczny, prawdopodobnie karcenogenny, który no, mamy tak samo w chlebie, w chipsach, frytkach, mocno palonej kawie. Także te związki, rzeczywiście ilość ich pod wpływem grillowania rośnie nam.
No, jeśli mówimy już o tym chlebie, to skórka, która jest na chlebie, którą bardzo wszyscy lubią, to też właśnie jest źródło tych akrylamidów. A poza tym, jeśli ktoś grilluje i bardzo lubi chlebek położyć właśnie na grillu i tak obustronnie na, no, najpierw może tak złoto, ale czasem się zdarza, że prawie na czarno, to tam dopiero musi być tego.
No niestety, raczej unikajmy. Jeżeli już pieczywo, to białe frytki najlepiej też wyeliminować ze swojej diety, bo to nam zdrowia absolutnie nie przynosi. Powyżej 120, jak mówiłam, stopni przy tych związkach też powstają, ale WWA są bardziej toksyczne, prawda? Także.
Jeśli chodzi o te WWA, to jaki one mają wpływ na nasz organizm? Którędy one po pierwsze przenikają? Jak docierają w te miejsca, w których może się zaczynać jakiś zły proces dla nas?
To one przenikają poprzez spożycie, ale również poprzez wdychanie też. Jeżeli my wdychamy ten dym, to wówczas one osadzają się również w naszych płucach, prawda? I tutaj są niestety bardzo toksyczne i mogą grozić no, potem właśnie zmianami nowotworowymi.
No i od czego one się może się zacząć taka zmiana? No, nawdychaliśmy się takiego dymu. Powiedzmy, mamy takie normalne zdrowie, średnie, więc nie mówimy, że byliśmy chorzy. I co tu się może dziać wtedy?
No zaczynają się mutacje, prawda, w genach i tutaj, jeżeli nasz organizm jest osłabiony, układ immunologiczny jest osłabiony, bo nasz organizm ma pewne zdolności detoksykacji, prawda,
obrony.
I jeżeli my, tak, obrony, jeżeli my jednocześnie na przykład włączymy w to inne produkty, chociażby te właśnie świeże warzywa, czy soki, czy owoce, które mają silne właściwości antyoksydacyjne, to jest duża szansa, że my część to zneutralizujemy i też kiedy to będzie zdarzało się rzadko, a nie dzień w dzień, czy przy każdej okazji, kiedy tylko się nadarzy, będziemy spożywali takie produkty. To nie jest tak, że od razu może wystąpić, prawda, dane schorzenie. Ale niestety te związki toksyczne mogą ulegać też kumulacji w naszym organizmie.
I tu jest najgroźniejszą rzeczą to, że one powodują zmutowanie w genach,
tak.
A te dopiero rodzą te niepotrzebne nowotwory, które
nowotwory,
się tworzą.
A szczególnie z wiekiem dla osób, prawda, starszych, w ten czas, kiedy te nasze zdolności obronne organizmu są coraz słabsze.
Z tego, co pani mówi, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w okresie pozimowym, a po zimie wszyscy mamy trochę mniejszą odporność, ten organizm jednak mimo wszystko ta pora roku trochę nam osłabia, to taki strzał kilkudniowy przy grillowaniu może być niebezpieczny.
Na pewno tak, pod warunkiem, że jeszcze będzie dobre słońce, a jeżeli będzie dobre słońce, to będziemy mieli więcej witaminy D3, która powstaje w naszej skórze i to jest bardzo dobre, prawda, wytwarzanie naturalne tej witaminy, która ma działanie przeciwnowotworowe, więc...
Czyli jednym szkodzimy, drugim
pomagamy.
Za chwilę będziemy mówili, jakie trafiają wędliny na grill i co w nich może się, a często na pewno się znajduje. A dziś w trosce o zdrowie rozmawiamy o grillowaniu i wpływie tego grillowania na nasze zdrowie. Gościem programu jest profesor Maria Borawska. Pani profesor, na grill trafiają wędliny, a w nich są środki konserwujące w postaci azotynów. A co one powodują?
Te związki, prawda, dodawane są też do produktów mięsnych i w jednym kilogramie gotowego produktu maksymalnie według rozporządzeń może najwyżej pozostawać gdzieś do 175 mg tych azotanów 3 albo do 250 mg azotanów 5.
Nikt czyli... tego nie pozna, nie policzy i nawet się nie dowie, że to tam jest.
Tak, to prawda, ale informacja musi być napisana na danym produkcie, prawda? A jeżeli nie ma tej informacji, my zawsze możemy spytać sprzedawcy, bo on jest zobowiązany posiadać taką etykietę składu danego produktu, a tym bardziej wędlin, jakie one mają dodatki, czy były tam rzeczywiście dodawane też azotany, prawda?
Czyli jak jesteśmy przy ladzie, mówimy, proszę pania, ta kiełbaska surowa, to ile tam ma tego dołożone?
No tutaj kiełbaska surowa z kolei może być bez. To jest jedyny taki produkt, surowa kiełbasa, którą musimy szybko, prawda, spożyć. Ona może być bez azotanów i takie możemy kupić. Możemy to poznać już po kolorze tej kiełbaski. Bo jeżeli ona będzie taka bardzo czerwona, no to w ten czas prawdopodobnie są tam azotany. A jeżeli będzie taka właśnie szarowo-biaława, to znaczy, że ten produkt może być bez tych azotanów i kiełbasę białą, surową tak naprawdę powinniśmy kupować bez tych azotanów. A dlaczego te azotany właśnie są takie niebezpieczne? Ponieważ azotany te trzy powodują przejście hemoglobiny w methemoglobinemię, która nie ma zdolności odwracalnego wiązania tlenu. Ten tlen jest nam niezbędny. Szczególnie jest to ważne dla dzieci małych, bo małe dzieci, jeżeli im podajemy takie produkty, one są bardziej wrażliwe na tą methemoglobinemię, czyli mają tak duszność, senność, sinica, może wystąpić spadek ciśnienia nawet, niż osoby już dorosłe, które łatwiej sobie dają z tym radę, oczywiście też do pewnego momentu.
Czyli przy grillowaniu to z dziećmi to ostrożnie, nie
tak,
karmimy
tak,
tego.
Tak, z azotanami na pewno nie powinniśmy podawać w ogóle produkty grillowane dzieciom. Jeżeli będzie to surowe mięso, prawda, czy ta biała kiełbasa bez azotanów, to okej. Ale dalej mamy proces reakcji z azotanami, szczególnie w kwaśnym środowisku, powstają nam nitrozoaminy. Te nitrozoaminy, one niestety są związkami toksycznymi, one uszkadzają nam wątrobę i też są rakotwórcze. I tutaj mamy jakby kilka takich odniesień międzynarodowych do toksyczności tych azotanów. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem uważa szczególnie dwa, te nitrozodietyloaminę i nitrozodimetylo, też aminę, ale NMDA i drugą tą pochodną.
To?
Tak, już może zostawię to i jako substancje prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi, czyli w grupie 2A. Unia Europejska zalicza do kategorii 1B, czyli o domniemanym działaniu kancerogennym, a Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska związki te do kategorii B2, substancje prawdopodobnie rakotwórcze dla ludzi.
Żeby tak uprościć, pani profesor, czyli tak, jeżeli coś było peklowane, to zawiera azotyny.
Tak.
I nie ma takiego środka, który używamy do peklowania i tam azotynów nie ma. Czy są?
No to mogą być jeszcze inne związki, które nam na przykład nie w ten sposób peklują, nie w ten sposób przedłużają trwałość danego produktu, prawda? To mogą być specjalne chociażby zioła, kiedy my smarujemy, nasączamy też no, dany produkt jeszcze chociażby i cytryną tutaj, czy
musztardą
sokiem, musztarda, no to też tam są związki o działaniu, prawda, w pewnym sensie konserwującym. Ale takie typowe peklowanie to jest zastosowanie właśnie tych azotanów.
Czyli jeżeli chcemy jeść zdrowiej, pytamy, czy to było peklowane, czy nie było peklowane. Najprostszym tak. językiem i wtedy od
tak.
razu
dowiemy się. Nie kupujmy peklowanych na grilla produktów, również kiełbasek, bo to nam na pewno zdrowia nie przyniesie.
A są takie pozawijane, są przygotowane, teraz są gotowe tacki przecież. Pomijmy, że one są w aluminiowym opakowaniu, do tego dojdziemy, ale mówię o samych przygotowanych. One już wyglądają tak, że praktycznie nawet surowe zachęcają do zjedzenia, bo są takie kolorowe, czerwone. No tam musi być coś z chemii.
No ale mamy też na przykład takie kiełbaski dla dzieci, tylko czytajmy skład, żeby tam rzeczywiście był dobry skład, na przykład jakieś drobiowe, inne, które możemy też równie dobrze zastosować. Na przykład, jeżeli nie za długo oczywiście będziemy obsmażali na tym grillu, to możemy w ten czas też podać dzieciom. Ale musimy sprawdzić skład, bo inaczej jak nie sprawdzimy, to po prostu nie wiemy do końca.
No dobrze, pani profesor, to mówimy o mięsie, ale przecież na grilla wrzucamy często różnego rodzaju warzywa, a warzywa same w sobie zawierają azotany. I co się dzieje wtedy z tymi azotanami, które są w warzywach?
Tak samo powstają z tego nitrozoaminy, ale tutaj wybierajmy warzywa takie, które mają mało tych azotanów. Bo jeżeli państwo będziecie do tego zajadali sałatę, to i nawet w świeżej sałacie mamy nawet do 4000 mg tych azotanów na kilogram świeżego produktu. A jeżeli państwo weźmiecie cebulę, paprykę na przykład, pomidor, to tam z założenia dopuszczalna zawartość to jest 200 mg na kilogram tego produktu. Tak samo jeżeli weźmiemy pietruszkę, czosnek, ogórek, por, seler, no tam dwa razy więcej jest dopuszczalna zawartość, czyli do 400 mg tych azotanów na kilogram. I to by było właściwie koniec, bo potem już następne, jak szczypior, jarmuż, fasola, szparagowy już mają 750. Szpinak ma, w zależności w jakim okresie czasu jest zbierany, no w tej chwili już mamy dopuszczone na 2500 mg, ale świeży taki szpinak do marca to nawet jest dopuszczona ilość do 3000 mg tych azotanów na kilogram. Bo pamiętam, jak myśmy oznaczali te azotany i przykład w tych sałatach było bardzo dużo.
Czyli sprawdzaliście, ile tam tego jest.
Tak, i ponieważ ci, co uprawiali, nie radzili sobie z tym, no to podniesiono, zrobiono wyższy dopuszczalny poziom, prawda? I starajmy się przy grillu właśnie jeść te warzywa z niską zawartością azotanów.
Czyli nie grillujemy sałaty na pewno, bo ona sama w sobie już zawiera.
Nawet nie robimy do tego sałatki przy grillu, sałaty. Ponieważ ona ma z założenia dużo już tych azotanów.
No, czyli często dodamy w ogródkach to czegoś od razu bezpośrednio z działki idzie do sałaterki.
Ale jeszcze tak, jeżeli jesteśmy przy sałacie, to proszę państwa, jeżeli jest słoneczna, piękna pogoda, to tych azotanów w tej sałacie zielonej będzie mniej. Wobec tego zbierajmy tą sałatę do jedzenia, do spożycia właśnie po pięknych, słonecznych dniach.
No dobrze, a te azotany zmieniają się w coś podczas obróbki termicznej w trakcie tego grillowania?
Tak, one właśnie w te nitrozoaminy potem
czyli azotyny.
Przechodzą. Azotyny, no to są te trzecie azotany, trzecie, bo tutaj azotany piąte to jest azotany pięć, a to jeszcze przechodzi dalej w nitrozoaminy.
Tak, tak czy inaczej, na pewno wszystko, co wrzucimy na tego grilla, niestety nie nabiera walorów pozasmakowymi, tylko traci, znaczy my nie zyskamy niczego, a stracimy zdrowie. Dobrze, to w takim razie zaraz porozmawiamy o tym, w czym i w jaki sposób grillujemy. Dziś rozkładamy na czynniki pierwsze. Okazuje się niestety przeważnie szkodliwe grillowanie. Bardzo często spotykamy gotowe zestawy do grillowania na aluminiowych tackach. Często też zawijamy w folię aluminiową produkty do grillowania lub pieczenia w popiele, ognisku. Jakie mogą być konsekwencje właśnie częstego stosowania takiego sposobu przygotowania potraw, pani profesor?
No niestety wiele gospodyń domowych używa, prawda, folii aluminiowych, bo garki takie z aluminium, to praktycznie one już chyba wyszły z użycia. Gdzieś tam jeszcze w domostwach mamy i wiemy, że jeżeli to będzie gdzieś takim coś, co jest o czynie kwaśnym, gotowane, to ten garnek kolor nawet zmienia, czyli następuje reakcja. A jeżeli następuje reakcja, to też kiedy my używamy takie tacki aluminiowe, czy zawijamy w tą folię na grillu, to niestety ten glin czy aluminium, prawda, przenika do tych potraw. Zainteresowanie glinem jest stosunkowo niedawne w nauce, bo właściwie dopiero w 1976 roku były pierwsze doniesienia takie udowodnione o encefalopatii u pacjentów po dializach. Co to znaczy encefalopatii? To znaczy uszkodzenia mózgowia u pacjentów dializowanych i wówczas, kiedy usunięto ten glin z tych płynów do dializy, okazało się, albo przynajmniej tam jest określony dopuszczalna zawartość, okazało się, że te uszkodzenia układu nerwowego nie wystąpiły. I te badania, prawda, się toczą dalej. Wiemy, że aluminium występuje powszechnie. To ma trzecie miejsce w naszej przyrodzie, w naszym
potlenie, na przykład
potlenie i pokrzemie, a pierwsze wśród metali. Także tego aluminium mamy dużo i tu niestety też i mamy i w przyprawach, w herbacie, szczególnie w podrobach na przykład. Jest dużo w ryżu, przechodzi też z opakowań, gdy mamy gorące potrawy i w te opakowania aluminiowe, to w ten czas te aluminium przychodzi, prawda? I jeszcze przy jakichś niesprawnych nerkach tym bardziej następuje jego kumulacja w organizmie. A jakie objawy podejrzewa się jako objawy uboczne działania, prawda, tego aluminium czy glinu? Okazuje się, że te badania trwają, ale wiąże się też takie schorzenie jak stwardnienie zanikowe boczne, otępienie, objawy parkinsonidalne. Jak również wiemy, że w ten czas, kiedy też jest brak jednocześnie dostępu tego wapnia w komórkach, to nasilają się też objawy choroby Alzheimera. Glin może stymulować odkładanie się tych białek beta-amyloidu charakterystycznych właśnie dla choroby Alzheimera. Mechanizm tego działania prawdopodobnie polega na tym, że to aluminium tworzy nam z DNA naszym kompleksy z jednej strony, z drugiej też zaburza transport protein, prawda, tych białek. Czyli widzimy, że konsekwencje tego działania są bardzo niekorzystne. To nie następuje od razu, prawda, bo to otępienie nawet to często zaczyna być dopiero zauważalne po pewnym czasie. I tutaj według tych nowych przepisów ta Światowa Organizacja do Spraw Bezpieczeństwa Żywności dopuszcza 1 mg na kilogram masy ciała na tydzień, żebyśmy tyle tylko wchłonęli. A myślę, że jeżeli my grillujemy, zawijamy w to aluminium, czy stosujemy te tacki jeszcze, prawda, to znacznie więcej dostaje się do tych grillowanych potraw tego metalu.
No, z tego, co tam wyczytałem, przygotowując się do programu, to garnki aluminiowe same z siebie wytwarzały powłokę ochronną, bo ta właśnie brzydka na rośl, która się tworzyła, to była barierą, która powstrzymywała uwalnianie tego aluminium do potrawy. I bardzo czyste kucharki bardzo szorowały te garnki, szkodząc sobie oczywiście przez to, no bo to nieładnie wygląda. Więc jeśli mamy taki garnek, a wiemy, że że w nim może być domieszka aluminium i on się robi nam taki matowy z powłoką, to lepiej go tak do końca nie czyścić, bo to może być wręcz odwrotny skutek niż chcielibyśmy, prawda?
Natomiast... Ja uważam, że jeżeli pozwoli pan przerwę, że w ogóle wyeliminować z kuchni te garki aluminiowe, prawda? Mamy inne, te metalowe, ale z kolei te metalowe garki, które są, no to też mogą mieć domieszkę niklu. Ten nikiel też nie każdy toleruje. Najbardziej polecałabym takie emaliowane garki, kiedy ta powłoka ulega uszkodzeniu
z jakichkolwiek,
to się powinno wyrzucić, eliminować z kuchni, absolutnie.
A właśnie na tych aluminiowych foliach, na tackach nie ma tej ochronnej żadnej warstwy, do tego zmierzałem i dlatego one są bezpośrednio wpływające na pożywienie i przekazujące te związki toksyczne
do naszego
pożywienia.
A jeszcze dodatkowo mamy bardzo wysoką temperaturę, prawda? Ta wysoka temperatura powoduje to, że rozżarzenie też następuje i łatwiejsze uwalnianie tego glinu do produktu.
Czyli jeśli mamy grillować, to na pewno nie na tych aluminiowych tackach, nie zawijać w żadne złotka, pazłotka, inne tam nazwy, jak ktokolwiek to nazywa. Jeśli wrzucamy ziemniaki do ogniska, to najlepiej, żeby wrzucić je do popiołu bezpośrednio, niż zawinąć, a często bywa tak, że zawijamy, dodajemy jeszcze do tego imboczuś i tam Bóg wie co, i wtedy wychodzi taka bomba, że nie wiadomo, ile w niej zdrowia, ile w niej może być choroby.
No jeszcze, jeżeli to zawiniemy łącznie ze skórką taki ziemniak, prawda, no to tą skórkę zwykle nie zjadamy, odrzucamy.
Tak. Ale niektórzy robią przypieczoną.
A niektórzy już jak razem będą wszystko jedli, to niestety
to tam akrylamidy
tak,
jeszcze są też.
W wielu krajach, na przykład w Niemczech, oni też takie folii pieką te ziemniaki, to myślę, że to zdrowia nam nie przyniesie.
Zatem unikajmy tego, co możemy wiedzieć, że może nam zaszkodzić, a za chwilę powiemy nieco więcej jakiego źródła ciepła, czyli na jakich grillach najlepiej, jeśli już grillujemy, grillować. Dziś naszym gościem jest profesor Maria Borawska, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i wiceszefowa Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Pani profesor, biorąc pod uwagę to wszystko, co już powiedzieliśmy o grillowaniu, pozostaje pytanie, jaki rodzaj źródła ciepła, tak to ogólnie nazwę, wybrać, żeby obróbka grillowanych potraw była najmniej szkodliwa dla naszego zdrowia?
No sądzę, że tutaj właściwie jeden wybór mamy taki, że grill elektryczny, ale grill elektryczny też musi być czysty, wyczyszczony, bo jeżeli nie oczyścimy po poprzednim grillowaniu, no to te pozostałości mogą też podgrzewane ponownie wydzielać te szkodliwe substancje. No i kupujmy mięso na przykład do grillowania, które nie będzie nasączone też fosforanami. Często się nastrzykuje, potem taniej się sprzedaje takie, prawda, porcje mięsa. Ja w ubiegłym roku, no, wydawało mi się, że kupiłam dobre mięso, bo nie było informacji, a to było tyle tej wody. Wiemy, że czasami wrzucamy nawet kotlet schabowy na patelnię i tej wody się wydziela bardzo dużo, że już w końcu musiałam zlewać tą wodę z tego grilla. Czyli to musi być takie mięso, które nie będzie naszpilkowane i naszprycowane. To jest pierwsza, prawda, zasada. Druga taka, że jeżeli już używamy grilli takich, to czy na węgiel, czy używamy drewno, to dopiero grillujemy, kiedy ten grill się dobrze rozpali, prawda? A nie, że układamy porcje do grillowania, a potem dopiero staramy się to odpowiednio zapalić, taki grill. I tu jeszcze jest bardzo ważne, jeżeli używamy drewno, bo też niektórzy używają drewno, to musi być, proszę państwa, drewno z drzew twardych, liściastych, nie wolno z iglastych, ponieważ z iglastego drewna też powstaje więcej WWA, czyli jest to szkodliwe. I tutaj takie drewno, na przykład z buku, z klonu, z gruszy, wysuszone, prawda, o odpowiedniej twardości właśnie z tych drzew liściastych możemy po prostu używać.
To przeważnie na takich grillach, które mają duże ruszty zawieszone na środku nad ogniskiem i to wtedy właśnie tego rodzaju opał się stosuje. A jeśli chodzi o brykiet...
I też rozpalać bez rozpałki. I gdy nie mięso jest na grillu, prawda?
No tak.
No brykiet tak samo musimy rozpalić i dopiero kiedy już tam tworzy się taka szara powłoka z popiołu, dopiero w tym momencie zacząć grillować.
A co jest zdrowsze? Grillowanie na brykiecie? Bo jedno i drugie nie jest za zdrowe, to od razu powiedzmy. Grillowanie na brykiecie czy na węglu drzewnym?
To zależy, jaki jest, prawda? Mamy do końca, nie wiem, naprawdę mówiąc, czy ten węgiel, czy ten brykiet jest lepszy, czy takie prace są akurat, trudno mi powiedzieć, ale myślę, że jeden i drugi, jeżeli jest niewłaściwej jakości, to wszystko zależy też od tego, co kupujemy, a często no kupujemy i nie wiemy, czy to jest dobry, czy to jest zły produkt, prawda? Także tutaj trudno mi powiedzieć. I następna rzecz, żeby właśnie mięso niepeklowane stosować na tym grillu i też można po prostu zamarynować to mięso. Znaczy zamarynować takim naszym domowym sposobem, prawda? Że my robimy to wcześniej, nawet co najmniej z 2 godziny w tych przyprawach. I takie mięso zamarynowane jest o tyle korzystne, że nie musimy tak długo smażyć go i opiekać na tym grillu.
Chodzi o to, żeby jak najkrócej,
żeby najkrócej
trwał to trwało. Proces tego pieczenia. Tak. Wtedy najmniej tego się wydzieli. A jeśli chodzi o teraz popularne takie grille gazowe, czy one też, no, gdzie je można zakwalifikować? W którym miejscu są?
Bym powiedziała po środku, bo dlatego, że też to jest płomień, prawda? Mhm. Jak podkręcimy, jaka będzie temperatura i w tej wysokiej temperaturze te zmiany też będą następowały przecież. Czy to w tym mięsie, czy w warzywach.
I jeszcze tam dochodzi ta kwestia, że one są przykrywane, że to się dzieje wszystko w takim trochę stłumieniu. No to właśnie, czy to jest dobrze, czy to źle?
To jest źle, prawda? Bo w ten czas mamy warunki bardziej beztlenowe. Mhm. Jest mniej dostępnego tlenu. Wobec tego ilość tych toksycznych związków jeszcze większa będzie, bo tak się nam ulatniają, chociażby azotany. Proszę państwa, jak gotujemy ziemniaki czy jakąś zupę, to musimy tą przykrywkę z garka zdjąć, bo w ten czas z parą ulatniają się azotany, a tutaj wszystko się skropli i zostanie nam na tym mięsie czy kiełbaskach, które grillujemy.
No i jeszcze pozostało na koniec jedno bardzo ważne pytanie, właściwie spostrzeżenie, tak bym to powiedział, bo zwykle na obiad wystarcza nam jedna porcja karkówki, no ćwiartka z kurczaka, to już jesteśmy tak najedzeni, że po uszy. Kilka skrzydełek, ewentualnie jakiś jeden schabowy. A jak przysiądziemy do grilla, to się okazuje, że jeden to dopiero początek.
To jest prawda, bo proszę państwa, na grillu głównie, prawda, spożywamy czy to mięso, czy te kiełbaski, to jest duża też ilość białka. Ta ilość białka, którą spożywamy, jeszcze przypalonego z węglem, powoduje to, że my przyspieszamy metabolizm. Że metabolizm przy grillu mamy znacznie szybszy, czyli możemy to przerobić szybciej i więcej zjeść, prawda? Bo tak to mamy to uczucie sytości i już więcej nie jemy, a tutaj szybko to przerabiamy i możemy zjeść więcej. Ale uwaga, osoby, które jednocześnie na przykład stosują jakieś leki, osoby starsze i w ten czas może nastąpić taka sytuacja, że wystąpi niedobór działania tego leku i mogą wystąpić objawy, prawda, niekorzystne. I tutaj osoby starsze, które przyjmują często szereg różnych leków, powinny szczególnie na to zwrócić uwagę.
No dobrze, a jeśli do tego dołożymy jeszcze napoje, zacznijmy od tych po prostu gazowanych.
Napoje gazowane, które są, no to woda gazowana, czy woda taka niegazowana. No woda gazowana jakby jest bezpieczniejsza, bo tam bakterie się tak nie rozmnażają szybciej, prawda? Tu mamy ciepło, gdzieś mamy otwarte, stoją, to nie ma problemu. No możemy tak samo popić tymi sokami, takimi świeżymi, wyciskanymi, jak najbardziej można polecić. No ale wiadomo, że często na grillu towarzyszy alkohol.
No
prawda?
Właśnie, wiedziałem, że tutaj... pani tego dojdzie w końcu.
Alkohol, no niestety każdy nadmiar szkodzi. Dopuszcza się najlepiej, jeżeli już, proszę państwa, to myślę, że dla pań ta lampka czerwonego wina, bo tu mamy właśnie ten resweratrol w czerwonym, szczególnie winie, w tych skórkach, prawda, czerwonych winogron, i to wino jest robione z całych tych owoców winogron, a resweratrol jest jednym związkiem, który ma działanie przeciwnowotworowe właśnie w czerwonym winie. Panie bezpiecznie i jako te antykancerogenny środek mogą wypić tą lampkę wina. Panowie więcej dwa i chyba na tym należałoby
Ale chyba
poprzestać.
Więcej piwa piją przy grillu niż
no
właśnie.
Piwo akurat ma też dużo etanolu, prawda? To nam nie przynosi zdrowia, bo to w nadmiarze niestety się kumuluje. Poza tym alkohol taki zabija nam, niszczy właściwie, nie zabija, ale niszczy nam witaminy, neutralizuje i tutaj potem no, nasilają się te efekty uboczne tych produktów mięsnych, które spożywamy, prawda, z grilla.
Mam nadzieję, że wszyscy ci, którzy planowali pójść na grilla, nie zrezygnowali z tego po tej audycji, bo nie taki był cel. Chodziło o to, żeby tylko uwrażliwić. Moim i państwa gościem
ja
była...
tylko może powiem, panie redaktorze. No. Trucizna w małych ilościach też nam nie szkodzi, ale róbmy to rzadko, od czasu do czasu, a nie to, żeby stało się grillowanie naszym stałym zwyczajem.
Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem była profesor Maria Borawska, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także wiceszefowa Komitetu Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Ślicznie dziękuję pani.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Jeśli ktoś ma sugestie dotyczące tematów, bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.bialystok.pl. Za chwilę Marcin Kozłowski pojawi się w studiu i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę i abyśmy w zdrowiu po tym majowym długim weekendzie spotkali się w następny wtorek. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.